Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9.11, zapraszam na strefę samorządową, a dzisiaj w audycji porozmawiamy o kilku gdyńskich palących problemach, na przykład o tym, że miasto przygotowało program dotyczący dzików w mieście, a do rozmowy zaprosiłam radnych, Joanna Zielińska, Samorządność.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Łukasz Piesiewicz, Koalicja Obywatelska, Ruchy Miejskie i Lewica.
Dzień dobry Państwu. I miasto wspólne.
I miasto wspólne. Po kilkunastu miesiącach analiz, pracy ekspertów i urzędników Gdynia ma rozwiązania dotyczące obecności głównie dzików w mieście, ale też innych zwierząt. Powołano nawet koordynatora, który będzie odpowiadał za nadzór nad realizacją działań. Jest też zestaw rekomendacji, to na przykład ograniczenie dostępu do pożywienia, zabezpieczenie pojemników na odpady, poprawa organizacji miejsc gromadzenia odpadów, zmiana zachowań mieszkańców, przede wszystkim dokarmiania i niewłaściwego gospodarowania odpadami. Rekomendacje obejmują też zabezpieczenie terenu szkół i przedszkoli, placów zabaw. I to też odpowiednie zarządzanie przestrzenią i zielenią w mieście. Przypomnijmy, że już miasto nawet sadzi takie kwiaty od jakiegoś czasu, których dziki nie lubią. No i oczywiście będzie też kampania edukacyjna. Teraz w Gdyni dzików jest mniej, głównie przez chorobę, no ale problem nie zniknął. Jak oceniacie te pomysły? Czy Gdynia może być takim liderem działań i wzorem dla innych miast w Polsce? Warszawa między innymi nie może sobie z tymi dzikami poradzić. Joanna Zielińska.
Warszawa ma wspaniałe dziki, bo ma biało-czarne dziki na przykład, co jest zaskoczeniem, bo są inne, jakieś zmutowane. Czytając te wszystkie informacje, które się pojawiły wczoraj dotyczące raportu, którego opracowanie zajęło półtora roku, no tak jak powiedziałam tutaj w rozmowie przed wejściem w studio, że student piątego roku albo nawet inna osoba, podobne zalecenia, bo to są strasznie logiczne zalecenia. Nie dokarmiać dzików, zamykać miejsca, gdzie są odpady biodegradowalne, tak? Nie zbliżać się, zrobić zabezpieczenia, żeby dziki nie wchodziły na tereny szkół, bo to tam też było takie, żeby było w szkole, przedszkolach, w tych miejscach bezpiecznie. Mnóstwo pieniędzy wydanych, mnóstwo ekspertów zatrudnionych pracowało. Jak się popatrzy na harmonogram pracy urzędników, którzy zostali zatrudnieni, to się co kilka dni spotykali. A wyszedł z tego raport... No tak, powiem tak, że tego 200-stronicowego nie przeczytałam, ale czytałam te opracowania dodatkowe. A już w ogóle te zalecenia, które naprawdę można było napisać krócej i nie wydawać miejskich pieniędzy na to.
Marek Dudziński.
No oczywiście, jak Państwo pamiętacie, to ja jako kandydat na prezydenta Gdyni w 2024 roku w ogóle po raz pierwszy wywołałem ten temat w toczącej się kampanii 2024 roku. I bo generalnie pozostali kandydaci, mam wrażenie, tego problemu nie dostrzegali. No powiem tak, no ja się oczywiście zgodzę z moją przedmówczynią. No jakby jeżeli ten zespół pracował 2 lata i wypracował rekomendacje, które, przepraszam, ale ChatGPT, czy Gemini, czy inny agent AI by wygenerował w ciągu kilku sekund. No, przepraszam, ale no, to są faktycznie zmarnowane pieniądze, zmarnowany czas. I to jest właśnie, trochę pokazuje jakby sposób działania tej władzy. Że jest problem, to powołujemy wielki zespół, powołamy koordynatora, będziemy, prawda, tutaj 2 lata coś robić, nikt nie wiadomo co. Powstanie jakiś obszerny raport, a rekomendacje, które wydają się oczywiste, o których wszyscy mieszkańcy mówili, mówiłem też ja, i nie jest tam nic odkrywczego. To, żeby nie dokarmiać dzików i nie zostawiać jedzenia. Naprawdę to musiał powstać prawda, wielki tutaj zespół ekspertów, którzy stwierdzą tak oczywistą rzecz. No, proszę Państwa, dla mnie to jest po prostu śmiech na sali. Tak, uważam, że trzeba edukować mieszkańców, trzeba im przypominać. Zresztą to już pamiętam w zeszłej kadencji. Pamiętam, jeszcze spotykałem się z panem w ramach jednej komisji chyba samorządności lokalnej, gdzie rozmawialiśmy też na ten temat i był ówczesny jakiś naczelnik zarządzania kryzysowego bodajże, który no, już wtedy mówił o tym wszystkim, co się znajduje w tych rekomendacjach, w tych zaleceniach i w tym raporcie. Więc no, jakby tu pani prezydent, można powiedzieć, nie popisała się. No, uważam też, niestety, no, pamiętajmy, proszę państwa, jeszcze jedną rzecz, że życie i zdrowie mieszkańców powinno być dla nas najważniejsze, dla nas jako władz miasta, dla pani prezydent, więc uważam również, że powinien być, że powinien być też wprowadzony ostrzał, ale w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach, kiedy naprawdę już tych dzików się nie da w żaden sposób przepędzić, gdzie niszczą nasze mienie, gdzie zagrażają mieszkańcom. Tak, ja od tego rozwiązania nie stronię, nie jestem jego zwolennikiem, ale uważam, że też nie można jakby go unikać, ponieważ trzeba odstrzelać te dziki, jeżeli zagrażają po prostu ludziom.
I Łukasz Piesiewicz, no, przedmówcy mówili, że rozwiązania są dość oczywiste, a jak pan to ocenia?
Zachęcam wszystkich do przeczytania tego 228-stronicowego raportu i wtedy może się okazać, że te rozwiązania nie są tak do końca oczywiste. Hasło odstrzeliwania dzików. No, w tym raporcie jasno zostało, część raportu została poświęcona choćby właśnie tej kwestii prawnej i zostało jasno wyłuszczone tutaj na podstawie istniejącego, obowiązującego prawa, ustawy o ochronie zwierząt, ale też innych ustaw, że metoda śmiercionośna regulacji populacji dzików jest metodą ostateczną, nadzwyczajną, która może być wprowadzana tylko i wyłącznie w sytuacjach, jak powiedziałeś, ekstremalnych, ale właśnie i teraz po analizie tych 14 800 zgłoszeń w latach 2013-2025 wychodzi na to, że te sytuacje ekstremalne nie stanowią promila. Tak? To są sytuacje, kiedy nam się wydaje, mieszkańcom, społeczeństwu się różne rzeczy wydają, są tworzone przez choćby media społecznościowe różnych zagrożeń, a w sytuacji, kiedy zatrudniamy odpowiednich specjalistów, którzy analizują dogłębnie całą rzeczywistość, jaką zastajemy i otrzymujemy od nich raport, możemy sobie zupełnie inną perspektywę wyrobić.
Tak, bo te zgłoszenia od mieszkańców rzeczywiście dotyczyły obecności dzików w mieście,
większości obecności dzików,
a nie jakichś niebezpiecznych sytuacji.
A te zgłoszenia problemowe dotyczyły problemów obecności w miejscach problemowych, czyli na przykład przy szkołach, gdzie od razu to ta sytuacja zagrożenia powstaje. W ogóle w tym raporcie też można zobaczyć, jak wielkim mitem jest hasło zagrożenia przez dziki w mieście na przestrzeni całego świata, bo tam jest podana statystyka dotycząca liczby ofiar śmiertelnych ataków dzików w miastach. 0 przez 20 lat bodajże, tak? W miastach, tak? Bo poza miastami to było 160 ileś tam. To są jakby... I to nie dotyczy Polski, tak? Przepraszam, nie świat, tylko Europy, bo to trochę tutaj tych danych jest. Więc mamy bardzo, bardzo dużo danych, które nam troszeczkę inaczej pokazują, jak wygląda ta koegzystencja dzika z mieszkańcem, z gnylianami. Mamy też wiedzę, jak wyglądała historia w ogóle obecności tych dzików, tak? No zaczęło się, ale to jest istotne dla poznania w ogóle tematu, bo my tak staramy się powierzchownie przejść do sytuacji, w której banalne tezy wyszły z tego raportu. Nie, te tezy nie są banalne.
Tezy nie są banalne.
Dobrze, przepraszam. Rekomendacje,
bo każdy mógłby do nich dojść.
Ale oczywiste.
Ale podstawy tego, no, doktor Skrzypczyński, doktor Kozyra-Zyskowska, doktor Skibińska, ludzie, którzy po prostu całe życie poświęcili badaniu tej koegzystencji człowieka z naturą, tego wkraczania człowieka w jego różnego rodzaju w ekosystemy, które już istnieją. My z tego raportu wiemy bardzo dużo. Wiemy o tym, że pozwalanie na budownictwo mieszkaniowe w środku lasu, teraz mamy przykład Kaczych Buków, kiedy w 2020 roku uchwalono plan miejscowy pozwalający na zabudowanie lasu po prostu.
Ale to oczywiste.
Ale to są oczywiste rzeczy, pytanie, tylko że my musimy wyciągać z tego odpowiednie wnioski.
Czy teraz nagle Gdynia ma przestać budować przy lesie? No właśnie, jaki będzie kolejny krok? Jaki
właśnie o to chodzi. Ja bym chciał tylko spojrzeć z perspektywy mieszkańca, nie? Że co mnie obchodzi jako mieszkańca, skąd te dziki się wzięły? Jakby ja po prostu kupiłem mieszkanie, zamieszkałem sobie w Gdyni i widzę, że te dziki po prostu są. Nie wiem, czy to są groźne zwierzęta, nie wiem, czy nie zrobią krzywdy moim dzieciom, nie wiem, czy nie przyniosą jakiejś groźnej choroby i Ja rozumiem, i wiesz, i chodzi o to, że mieszkaniec, no z całym szacunkiem, ale nie przeczyta ci 200-stronicowego raportu, tylko on oczekuje, on za to nam płaci, za to płaci pani prezydent, żeby pani prezydent rozwiązała ten problem.
I to doskonale, że mówi, że nie przeczyta, bo zadaniem polityków, ludzi reprezentujących mieszkańców, jest przeczytać ten raport i wtedy mówić, słuchajcie, to nie,
nie
jest
to
tak
jest zadanie
końca.
Pani prezydent, żeby przeczytać ten raport i wyciągnąć odpowiednie...
A przeczytałeś ten raport?
Oczywiście, że nie przeczytałem, bo ja pracę, bo do drugiej
nocy... On się pojawił wczoraj, dopiero po południu.
A ja do drugiej w nocy akurat pracowałem, prawda, nad projektem w swojej pracy zawodowej, ale jakby to nie jest moim, Łukasz, zadaniem przeczytać ten raport, tylko pani prezydent i zastosować takie działania, żeby tych dzików nie było i żeby nie zagrażały życiu i zdrowiu mieszkańców.
Tak,
do tego się to sprowadza.
Okay.
A to, że one się pojawiły, bo faktycznie powstały w lesie budynki, że te dziki się zaadaptowały w mieście, że zaczęły sobie podjadać tych śmietników i tak dalej, my to wszystko wiemy.
Tak, ale proponowałbym takie holistyczne podejście trochę do tematu, bo jeśli mamy informację o tym, skąd się bierze jakiś problem, to teraz na najbliższej sesji będzie plan ogólny gminy podejmowany. Warto myśleć na przykład w tej perspektywie, że podejmowane gdzie indziej decyzje powodują problemy tutaj. I ten raport, on oczywiście pokazuje...
Ale ten raport jest taki oczywiście oczywisty.
Tak.
On po
I to jest właśnie
nie
zarzut
To jest zarzut, właśnie. On nie wprowadza... Ty powiedziałeś przed spotkaniem, że tam jest duża podstawa prawna, że jest droga, którą można iść. Okej. Ale on nie wskazuje działań. My mamy naprawdę
nie,
po afrykańskim... Wskazuje działania, które są oczywiste, które tak. Wiemy wszyscy. Spytasz ucznia klasy maturalnej, też ci powie, co zrobić, żeby było mniej dzików, tak? Taki, który myśli oczywiście.
No dobrze, ale to ja mam pytanie, bo jeśli ten problem... Raport też wskazuje na PIK, że problem pojawił się w 2021 roku, kiedy zakazano relokacji dzików. Do 2021 roku samorządy radziły sobie po prostu wywożeniem. I od 2021 roku do 2024 roku, no nie podejmowano tych, wydaje się, oczywistych działań, tak?
Nie, podejmowano. Były akcje, aby nie było karmienia, była edukacja mieszkańców, tylko jedno jest mówienie ludziom, nie wyrzucajcie jedzenia albo zamykajcie śmietniki. Ja widziałam, jak dzik na ulicy naprzeciwko mojego domu podszedł i przewrócił śmietnik z odpadami bio, locha i pełno małych wchodziły do środka i wyciągały jedzenie.
To
inteligentne zwierzęta, więc to wszystko powinno być... Wszyscy wiedzą, jak trzeba robić, tylko żeby to robili. To jest przestrzeganie norm współżycia ze światem przyrody.
O, dokładnie. I o to chodzi. Teraz mamy gotowy dokument, który ma podstawę merytoryczną, gdzie możemy z nim dosyć jasny, klarowny sposób powiedzieć, nie, słuchajcie, no, śmiercionośne metody, odstrzelanie, tak, no, niektórzy dosyć, tak, też pamiętam z kampanii wyborczej, że był taki pomysł, odstrzelajmy.
Trudno sobie wyobrazić, żeby no w środku miasta strzelać do zwierząt.
No ale były takie przypadki, pomysły. Pani prezydent w Parku Centralnym zdecydowała.
Był,
tak, że to nie mówmy, że nie było, tylko były w Gdyni, tak? I to w ostatnim czasie.
Ale żeby robić to jakoś systemowo,
nie,
znaczy, no
to
już nie
wiadomo,
o to chodzi chyba.
W jakiś miarę humanitarny sposób.
Dobrze, no to
Więc ta metoda śmierdzenia tutaj też została jakby podważona jako ta ostateczność, co mnie bardzo cieszy, że jestem jej zdecydowanym przeciwnikiem. Z drugiej strony my na dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której mamy jedną rodzinę dzików na Pogórzu. Gdzieś tam przenikają przez granicę też, ale no nie ma tego problemu, no bo ten problem się rozwiązał trochę sam przez ASF.
Dziki wymarły po prostu, ale... powiedzmy dokładnie. Dziki wymarły, bo zachorowały na afrykański pomór świń, tak? I to żadna zasługa nikogo z nas, tylko... Niestety, a może na szczęście ASF, nie?
Znaczy, niestety,
no dobra, ale
to
jak
ma
mamy
taki...
już ten raport, no to teraz trzeba by, i skoro jest zobowiązanie miasta, że będą wdrażać, został powołany koordynator do wdrażania tych rozwiązań i rekomendacji.
Nie, tak, koordynator, no to problem jest rozwiązany.
No dobra, no to co teraz zrobić? Poza kampanią edukacyjną, która wydaje się oczywista.
To jest tylko kampania.
No nie do końca. Przepraszam, no ale to jest kwestia, jakby my jesteśmy problemem, tak? Dla dzików, bo dziki się przyzwyczajają do tego, że je dokarmiamy albo
poprzez... No ale to jest właśnie kampania, żeby nie dokarmiać, no,
tak? Ale to są
może
kwestie...
Może to z tego nic nie wynika.
No nie do końca, bo to są kwestie choćby tych śmietników, które są przykrywane, a nie mają odkryte pokrywy. Jakiś czas temu poprosiłem w interpelacji, żeby każdy kolejny zakup śmietników był już z pokrywami. Chodziło mi o, w kontekście akurat rozgrzybywania przez mewę, ale to też dotyczy dzików. One muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone. Na poziomie wspólnot mieszkaniowych przecież możemy jednak funkcjonować tak, żeby te wspólnoty zachęcać, ale też może nawet chwilami przymuszać do określonych działań w zakresie gospodarki odpadami. Mamy sporo
działań. Zamykane wiaty śmietnikowe.
No, choćby tak, ale mamy też kwestię tych nasadzeń, o których mówiliśmy na samym początku, odstraszających dziki, jakieś cząstki, żonkile, hiacynty. To wszystko się już dzieje w jakimś stopniu, może powinno się dziać to więcej.
Pytanie, czy z tego raportu nie wynika to, że jednak dziki się bardzo szybko adaptują. Jeżeli dzisiaj widzą zagrożenie w tych kwiatkach, to jutro już mogą ich nie widzieć.
Nie? No nie, one to akurat jest kwestia fizjologii i po prostu biologia.
Ale też pamiętajmy, że dziki się świetnie rozmnażają. Że tak, mają właśnie. Duże mioty są po prostu.
I to jest temat, bo my mówimy, że nie ma problemu dzisiaj.
Antykoncepcja powinna być tak naprawdę dla dzików. Sterylizujemy koty dziko mieszkające, tak, dziko bytujące. No, tu jest też podana informacja, że trzeba to robić, ale też no, trudno.
Ale jest jeszcze jedna kwestia, a ja się pytam, gdzie jest Straż Miejska w tym wszystkim? Czy naprawdę Straż Miejska nie może po prostu wlepiać mandatów za na przykład, nie wiem, na przykład za zastawianie takiego jedzenia dla dzików. No to też uważam,
tak,
że...
Tak, jak najbardziej.
Więc no i pytanie,
nie
czy
mamy,
to się...
Nie mamy danych dotyczących liczby mandatów. Ja chciałem powiedzieć o rozmnażaniu coś, bo to jest ciekawostka z tego raportu wynikająca też, że my dając im nasze ludzkie jedzenie, szczególnie kukurydzę modyfikowaną, dajemy im też mitotoksyny, które powodują, że one chętniej się rozmnażają po prostu. I więc to znowu wracamy do sytuacji, w której tutaj się to kręci wokół. Poza tym... Jedna podstawowa rzecz, tak długo jak miasto będzie znacznie przyjemniejsze do życia dla dzików, tak długo one tu będą wracać. Dzisiaj nie mamy problemu, będziemy mieli ten problem za rok,
ale to widać, że dziki się naprawdę szybko... To widać, że to są zwierzęta, które mają olbrzymie zdolności adaptacyjne, że no one potrafią jakby... Dzisiaj tak naprawdę to nie las jest ich domem, tylko właśnie miasto. I one potrafią grzebać po tych śmietnikach, potrafią poruszać się po mieście, prawda? Potrafią w tym mieście przeżyć, zdobyć pożywienie. No do miast, do lasu ewentualnie mogą, prawda, wrócić tak na noc po prostu. I te też nie zawsze, bo też są jednak choćby na wzgórzu Orlicz Dreczera swego czasu też tam po prostu dziki spały, tak?
Dobra, wiemy, że problem dzików nie zniknie sam i na pewno jeszcze o tej kampanii edukacyjnej przede wszystkim będziemy mówić, a teraz robimy krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o Gdyni. W studiu, przypomnę, są radni Joanna Zielińska, Łukasz Piesiewicz i Marek Dudziński. Porozmawiajmy teraz o innym problemie dotyczącym głównie Śródmieścia, ale nie tylko. Powstał raport dotyczący hałasu ulicznego w Gdyni. W maju mają się rozpocząć konsultacje społeczne. Oczywiście z tego raportu wynika, jak można się domyślać, że hałas generowany przez motocyklistów i właścicieli tuningowanych samochodów, no jest uciążliwy dla mieszkańców, nie da się ukryć. Co miasto chce teraz osiągnąć tymi konsultacjami? Jaki jest plan, Łukasz Piesiewicz?
Może od początku, skąd się wziął pomysł na konsultacje, bo konsultacje to wynik uchwały Rady Miasta z czerwca zeszłego roku. Byłem inicjatorem tej uchwały, a wynikało to z tego, że wcześniej proponowałem kilka przez niektórych odebranych jako radykalne rozwiązań, mianowicie dotyczących ograniczenia wjazdu dla części pojazdów, dokładnie motocykli, na dwie ulice w Śródmieściu w godzinach nocnych, co wydawało się rozwiązaniem moim zdaniem dosyć ugodowym. Zapewne by to skończyło się na ograniczeniu tylko dla osób nie będących mieszkańcami, ale w ten sposób byśmy mogli ograniczyć. To spotkało się z takim bardzo silnym, mocnym odzewem ze strony głównie środowiska motocyklowego, które poczuło, że jest to zamach na ich wolność. I kolejnym pomysłem było to, no w takim razie to niech mieszkańcy pomyślą w ramach konsultacji, czy większą wartością jest jakiś spokój od takiego hałasu, to się nazywa fachowo hałas incydentalny, czyli takiego wyrywającego ze spokoju.
I ze snu czasem.
Ze snu czasem, tak. Szczególnie w czasie wakacji, jak mamy dosyć dużo tych przejazdów. Czy większą wartością jest jakby ta wolność części osób, które lubią sobie pohałasować, czy ten spokój. I jakby konsultacje mają odpowiedzieć na to pytanie też, jak możemy sobie radzić na sposoby mniej inwazyjne i bardziej inwazyjne. No to chyba tam w preambule było, że mają odpowiedzieć na odpowiedzieć, jakie są społecznie akceptowalne działania ograniczające hałas uliczny, generowane przez pojazdy tam ze zmodyfikowanym wydechem i motocykl. Tak to
wśród branych pod uwagę rozwiązań są ograniczenia prędkości, budowa wyniesionych skrzyżowań, wprowadzenie zakazów wjazdu na wybrane ulice w godzinach nocnych. Dla was, pytam radnych, Joannę Zielińską, Marka Dudzińskiego, to są rozwiązania akceptowalne? Jakie inne widzielibyście rozwiązania, Joanna Zielińska?
Przede wszystkim hałas generują osoby, które łamią prawo. Od tego trzeba zacząć, bo jeżeli ktoś jedzie z normalną prędkością po ulicy osiedlowej czy po dużej przelotówce, jaką jest Wesoła IV, to ten hałas jest, ale on jest naturalny hałas, bo trzeba się poruszać też przez miasto. Ale w momencie, gdy ktoś ma właśnie samochody z uszkodzonym tłumnikiem, celowo oczywiście, albo jedzie na jednym kole, albo szaleje, no to od tego jest policja, aby egzekwowała to, że ma się poruszać uczestnik właśnie tego ruchu zgodnie z prawem. Miasto również przeznaczyło środki na to, aby policja mogła zakupić sprzęt, którym będzie mierzyła, jaki jest hałas samochodów, które się poruszają na ulicy nawet normalnie, tak? Tylko tak jak badanie alkotesty robione, tak i tutaj można sprawdzić, w jaki sposób. Oczywiście hałas uliczny to nie jest jedyny hałas. Pamiętajmy, że hałas w Gdyni generuje również port. To jest zdecydowany hałas dla osób, które mieszkają bliżej. No, bo to jest, port jest przy samym mieście, albo miasto jest przy samym porcie, może bardziej tak trzeba powiedzieć, patrząc na historię. Hałas generują teraz, pojawiły się nad Gdynią w zupełnie innym kierunku linie przelotowe samolotów, które już dość nisko przemieszczają się. Nie generuje lotnictwo wojskowe, bo nie ma samolotów w zasadzie dużo wojskowych, które a kiedyś było na okrągło. Także są różne przyczyny hałasu. I teraz, czy jeżeli zabronimy na ulicę Świętojańską, tam nie ma prawa wjechać motor. Tam jest od razu, już jest zakaz, od dawna. Ale jak przejedzie, to znaczy, że łamie prawo, tak? Wjazd na skwer Kościuszki, niech wjedzie, niech stanie, tylko niech nie grzeje tego silnika, tak? No tu jest ten problem. Przestrzeganie prawa przez użytkowników ruchu drogowego. A no przemysłowy pytanie... hałas, no kolej. Jak kolej generuje hałas przecież, tak? Jeżdżące pociągi towarowe też generują hałas.
Pytanie, czy te kontrole policji, czy coś zmieniły? Może są za rzadkie na przykład?
A to na pewno, że są za rzadkie. Bo podejrzewam, że policja w nocy mniej pracuje, tak?
Marek Dudziński.
No, szanowni państwo, trochę przypomina mi się tutaj trochę ostatni bardzo głośny kazus toru Poznań, gdzie zamknięto tor, bo mieszkańcom przeszkadzał hałas. To było decyzją bardzo kontrowersyjną i spotykającą się z dosyć licznymi wyrazami niezadowolenia. Proszę państwa, trzeba sobie ustalić pewne kwestie. Po pierwsze, żyjemy w mieście, w którym są drogi i po tych drogach jeżdżą samochody, które emitują i spaliny, i hałas. I to jest normalne, to jest pewien urok życia w mieście. Ja absolutnie jestem przeciwnikiem dyskryminacji jakiejkolwiek grupy społecznej. Czy to kierowców samochodów osobowych, czy to kierowców, czy to motocyklistów, czy to innych grup społecznych, które miasto może skutecznie dyskryminować, czego tutaj byliśmy przed chwilą świadkami, tak? Czyli tego, że po prostu możemy tutaj, czyli tej propozycji pana Piesiewicza, aby zabronić tutaj wjazdy w godzinach nocnych. Tak, jakby dlaczego? Dlaczego ci ludzie, którzy po pracy chcą sobie wieczorem pojechać motorem, nie mają tego prawa i pojechać na nasze piękne polskie morze. Więc dla mnie to jest oczywiście bardzo zły pomysł i będę jego tutaj zdecydowanym przeciwnikiem. Powiem tak, oczywiście tam, gdzie możemy walczyć z tym hałasem, jakby nieinwazyjnymi metodami, tak żeby nikomu niczego nie zabraniać, jasne, czemu nie? Tam, gdzie trzeba postawić kurtyny, jakieś dźwiękoszczelne, stawiajmy. Ale jakby nie zabraniajmy ludziom jakby korzystać z ich prawa, z ich własności, jaką jest w tym przypadku motor. Oczywiście też te motory i te wszystkie samochody też muszą przejść odpowiednie badania techniczne, żeby zostać dopuszczonymi do ruchu, więc może tu jest problem. Także mamy wiele, prawda, aut, które nie powinny być w tym ruchu, które generują jakieś zagrożenie, które generują hałas zbyt wysoki, który jest dopuszczany przez po prostu odpowiednie przepisy prawne, tak?
To tak trochę porządkując te fakty, te pojazdy, które generują hałas incydentalny, czyli ten taki wyrywający, o którym już mówiłem, one często są zgodne z... mają wszystkie badania techniczne, a policja nie ma tutaj za dużo narzędzi i stąd też jakby intencją tych konsultacji było stworzenie katalogu działań, które są tylko i wyłącznie możliwe do wprowadzenia przez gminę.
Tak. Inna sprawa jest też taka.
Tylko dokończę, jeśli mogę. I teraz mamy tam tak, działania inwestycyjne, działania zarządcze i działania prewencyjno-edukacyjne. Tak. Ja tego raportu nie widziałem, on jeszcze nie został opublikowany. Ja uczestniczyłem w połowie jednego spotkania, ponieważ starałem się nie funkcjonować jako strona w tym, bo moje tezy są...
I tak jesteś jako strona, to poprzednio znam.
Moje tezy są... Nie, no ja jestem inicjatorem, ale no tutaj, jak powiedziałem, uważam, że to mieszkańcy powinni powiedzieć, czy chcą ograniczeń, czy nie chcą ograniczeń, a nie na przykład przyjezdni z różnych gmin ościennych, którzy chcą zwiedzić nasze morze, bo to mieszkańców dotyczy najbardziej. To jest mała grupa ludzi, która no, niszczy spokój i prawo do tego spokoju większej grupie, a wśród tych działań inwestycyjnych czy działań zarządczych, no to te działania zarządcze to są jasno określone, czyli ten katalog właśnie dotyczy tych wszystkich możliwości ograniczeń, spowolnień i tak dalej, no, czyli innymi słowy, jak ma się ruch kształtować zgodnie z przepisami. I tutaj oczywiście pani radna Zielińska wskazała Świętojańską jako przykład, gdzie od 25 lat obowiązuje zakaz wjazdu motocyklami. Te motocykle się tam raz na jakiś czas pojawiają. Jak 25 lat temu uznano, że nie powinny się tam pojawiać, bo jakby geometria tej ulicy wygląda tak, że to jest taka studnia z szerokością 18 metrów i ten hałas się tam dosyć mocno roznosi.
No ale jak rozumiem, dotyczy to 10 lutego, Władysława IV również.
No nie, akurat ja proponowałem, Władysława IV jest na tyle szeroką ulicą, że powiedzmy, że ten hałas się jakoś tam jeszcze roznosi, chociaż tam na przykład
wśród propozycji inwestycyjnych jest kwestia,
no tak, tam dosyć mocno gazują, ale wśród propozycji inwestycyjnych jest kwestia posadzenia tam zieleni wysokiej, która by w jakiś sposób ten hałas przejmowała. Ale ja bym jedną rzecz chciał się odnieść, bo tutaj padła teza, że teraz nagle komuś zaczęło przeszkadzać. No nie, to jest trochę odwrotnie. To jest tak, że ten problem zaczął narastać w ciągu ostatnich kilku lat. Jeszcze 10-15 lat temu tego problemu nie było w takiej skali. Teraz jest już to powszechne, że co czwartek mamy przejazd różnych pojazdów przez środek miasta. W wakacje to jest praktycznie każdy wieczór, kiedy ten hałas staje się, ten incydentalny, wyrywający nas, staje się niemożliwy do zniesienia. I patrząc na to, ilu ludzi jest, 30-kilka% ludzi w Śródmieściu czy na wzgórzu, to osoby już starsze. No, to akurat powoduje, że musimy myśleć troszeczkę inaczej na temat ich kondycji, a nie tylko na temat tego, czy ta wolność małej grupy zostanie ograniczona, czy nie. Ale to niech mieszkańcy zdecydują na samym końcu, jak powinno
no, czy nie. I tu się z panem nie zgodzę.
Powinna się kształtować polityka miasta.
Tu się z panem nie zgodzę. Nie, to nie mieszkańcy są decydowania, tylko wybranych przez mieszkańców pani prezydent. I to pani prezydent powinna wziąć na siebie odpowiedzialność, żeby te decyzje podjąć. Ja jakby uważam, że to jest trochę taka metoda, jaką też stosowali państwa poprzednicy, czyli z panem Wojciechem Szczurkiem na czele, kiedy zrobiono takie quasi konsultacje po to, żeby zrobić konsultacje, a na koniec i tak podejmowano decyzje takie, jakie pan prezydent chciał, więc uważam, że tego typu konsultacje społeczne, gdzie tak naprawdę robią państwo pewnego rodzaju przykrywkę po to, żeby potem zalegalizować swoje działania, jest po prostu czymś no, negatywnym i co no więcej, właśnie, uważam, że to jest wstęp i to jest wstęp, panie Łukaszu, do tego, żeby się wprowadzili po prostu zakaz w ogóle poruszania się samochodami w centrum. Wiemy, że pan do tego dąży od lat. Wiemy, no, że pan jest, jakby, wiemy, że pan dyskredytuje.
Wiemy, że pan kłamie.
Sądzisz prawicową, durną to, propagandę, nie, to ty, taki trumpizm.
Nie, to
lokalny,
ty właśnie no. Sądzisz lewicową propagandę. To jakiś, chcąc, to, nie, to nie jest absurd, to jest właśnie chęć. Twoje odwieczne
narzędzia.
Od lat macie takie działania.
Te narzędzia szczując na ludzi takim czasłami.
Od lat
szczujesz
że panowie, a jeśli się okaże, że w tych konsultacjach...
I to mieszkańcy widzą. I mam nadzieję, że w następnej kadencji cię po prostu rozliczą z tego i nie dostaniesz mandatu radnego za to, że właśnie robisz na niekorzyść mieszkańców. To wszystko właśnie... I
dobrze, to może Joanna Zielińska będzie tutaj
rozwiązał. Szanowni państwo, ograniczyć hałas należy bezwzględnie, bo każdy, kto śpi, kto mieszka, kto przebywa, kto ma dzieci, chce warunków normalnych. Jeżeli miasto wprowadzi ograniczenia, to one muszą też być zgodne z decyzjami też dla innych osób. Oczywiście. Nie może być tak, że osoby ze Śródmieścia zadecydują o tym, co będzie dla osób z Chyloni.
To są ogólnomiejskie konsultacje.
To są ogólnomiejskie, więc tu też na to popatrzmy. I teraz tak, na pewno najlepszą drogą do ograniczenia hałasu to jest zielone ściany. To jest bezwzględnie. No, zazielenianie jest najważniejsze. Ono będzie trudne, bo posadzenie wysokich drzew, nie takich niskich jak na
skwerze,
to jest kosztowne i jest mała szansa, że się wszystkie przyjmą. Bo to jest trudne, ale to jest to najlepsze. Ale czy ograniczyć wjazd motorów na skwer Kościuszki czy na Aleję Piłsudskiego... Nie wiem, ja bym tu nie chciała takich radykalnych zmian. A co to jest noc? 22.
No dobrze, ale jeśli się okaże, że większość mieszkańców, którzy nie są motocyklami, zagłosuje, czego można się spodziewać, za tym, żeby ograniczyć wjazd motocyklów, to na ile wiążące będą te konsultacje?
A to już jest decyzja pani prezydent, bo mamy tam nawet zarządzenie, że dokument zostanie przedstawiony, a nie w zarządzeniu, tylko w komunikacie, dokument zostanie przedstawiony prezydent Gdyni, która podejmie ostateczne decyzje w sprawie wprowadzanych rozwiązań. I ja nie, to nie jest tak, że prezydent ma jakiś sprytny plan, żeby tymi konsultacjami wprowadzić ograniczenia.
Pani prezydent nie, ale ty tak.
Ale ja zakładam, że moje poglądy dotyczące tego, jak powinien się kształtować ruch i jak wygląda ta kwestia równowagi między spokojem mieszkańców a wolnością poszczególnych jednostek, nie jest jeden do jednego odzorowana w umysłach pani prezydent czy jej zaplecza. Myślę, że tu będzie dosyć długa dyskusja, ale jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby zacząć działać, bo przez ostatnie lata nie działano w tej kwestii i przepraszam, ale no jakby zrobienie czegoś, rozłożenie rąk i powiedzenie, że no dobra, to niech będzie coraz większy ten problem, no to jest dla mnie porażka i poddanie się samorządu. Staram się jak mogę, żeby ten temat był podnoszony i żeby mieszkańcy byli w stanie powiedzieć, czy chcą tego, czy tamtego. I naprawdę bardzo będę zadowolony, jeśli za jakiś czas powstanie cały program inwestycyjny, który nawet ograniczy się do kwestii wyniesionych skrzyżowań i zazielenienia. Już teraz mamy projektowaną Śląską. Na Śląskiej będzie szpaler drzew na środku w linii rozgraniczającej. Mam nadzieję, że mieszkańcy działek leśnych poczują za kilka lat zmianę. Tak? Mam nadzieję, że Władysława IV też stanie się takim miejscem, gdzie uda nam się stworzyć szpaler drzew w liniach rozgraniczających. To są małe zmiany, ale musimy tę dyskusję prowadzić, bo to nie jest tak, że my mówimy na samym końcu, dobra, niech się dzieje co chce, wakacje to wyprowadzamy się z Gdyni, bo jest tutaj za głośno, niech sobie jeżdżą ci, co chcą jeździć, wprowadzimy się, jak będzie zima. Nie, no musimy walczyć o to miasto.
Dobra, słuchajcie, temat konsultacji kończymy. Potrwają od 12 maja.
Formularz online będzie dostępny 12 maja. Tam jest jeszcze spotkanie dla mieszkańców 9 czerwca, co prawda jest w przystani Widna na Witominie, a tak nie do końca rozumiem, dlaczego tam, ale to nie ja.
Można wziąć udział zarówno w spotkaniu, jak i w konsultacjach. Słuchajcie, na koniec jeszcze chciałam poruszyć temat Placu Konstytucji. Dla niegdynian to informacja, że to jest ten plac, który jest przed dworcem PKP, czyli ludzie, którzy wychodzą z pociągu, wchodzą bezpośrednio na Plac Konstytucji. Kiedy on zostanie przebudowany? Bo pewnie wielu mieszkańców też zadaje sobie to pytanie. Dyskusja trwa już od jakiegoś czasu. Wiemy, że jest ogromne opóźnienie prac projektowych. Ten projekt przebudowy miał być gotowy do końca stycznia, ale tam były jakieś aneksy. Co więcej, no nie ma raczej zgody w obecnej chyba koalicji co do jakiejś koncepcji przebudowy. Też ona chyba była zmieniana w stosunku do tych poprzednich, pierwotnych planów. No, w którym miejscu my teraz jesteśmy? Joanna Zielińska.
Jesteśmy w takim miejscu, że nic nie wiemy. Bo tak naprawdę odpowiedź na interpelację pana wiceprzewodniczącego Jakuba Ubycha pokazała, że no nie mamy pieniędzy w tym roku, bo musimy wpasować, w którym miejscu postawić pomnik Kwiatkowskiego. A to jest właśnie przykład, że ta przebudowa by spowodowała zmniejszenie hałasu na przykład w tym miejscu. Bo wprowadzenie rondo to tak umownie, tak? Bo ten ruch będzie okrężny wokół dużego placu zieleni, też ograniczy wokół hałas i są oddzielone miejsca, gdzie będą bardzo dużo przystanków autobusowych. Teren miał być zielony, tam wszystko miało być gotowe pod koniec 2025 roku. Przedłużono i my nie mamy w WPF-ie, my nie mamy żadnej informacji, jakie będą plany, jakie będą prace. To jest takie znowu przesuwanie, zrobimy, ale bez daty.
Ten plac to pamięta jeszcze no, dziesiątki lat temu.
Tak, no to właśnie w poprzedniej kadencji myśmy zlecili przygotowanie.
Tak, ten układ drogowy nie jest fortunny na dzisiejsze czasy i dzisiejszy ruch.
Wcześniej były też konsultacje robione, wśród taka grupa była w mieście powołana, wśród też rady dzielnicowych, gdzie dyskutowaliśmy, dość długo był dyskutowany, bo tam zawsze on wzbudza dyskusję, czy to spowoduje, że jest gorszy ruch, że będzie lepszy ruch, a czemu taki wielki teren zielony. Także tu, a pamiętajmy, że jeszcze jest przebudowa będzie ulicy i Jana Skolna, i Wójta Radkiego, bo to są już przygotowane, zostały już w tym momencie, że przeniesiono stoiska sprzedaży kwiatów przy hali targowej do wewnątrz jakby tej hali targowej, tam, żeby wprowadzić buspas. No i to wszystko musi współdziałać, tylko że strasznie wolno to idzie i ja nie wierzę, że to się w ogóle zacznie.
Marek Dudziński.
Tak, no mamy tutaj podobną sytuację, którą mieliśmy w poprzedniej kadencji, czyli że no opóźnianie działań inwestycyjnych, tutaj no, opóźniony projekt. No generalnie, no tak, jesteśmy w miejscu tak naprawdę, gdzie się wiemy. Przede wszystkim z pytania tutaj do pana radnego z Koalicji Obywatelskiej, bo ty wiesz, wiem...
Z Ruchów Miejskich.
Koalicji Obywatelskiej. Z Koalicji Obywatelskiej.
Dobrze, panowie, no.
Koalicji Obywatelskiej, szanowni państwo, no generalnie...
Klub się nazywa Kormin, Ruchy Miejskiej i Lewica.
Z tego, co ja wiem, no to nawet tam był spór wewnątrz samej koalicji, których się skończył chyba między innymi odwołaniem pana Austena, tak, bo miał jakąś tam inną wizję. No ja się jedynie boję, no tego, co właściwie już rozmawialiśmy w tym programie, że znowu to utrudni po prostu wyjazd i wjazd do centrum Gdyni. Pamiętamy, jak wyszła na przykład, prawda, budowa tego placu dzisiaj Wolnej Ukrainy, gdzie miał być też ładny teren zielony, a mamy tak naprawdę nie wiadomo co. Mamy jakąś betonozę z jakimiś tam, prawda, kilkoma krzaczkami i właściwie no tam nikt nie siedzi, nikt z tego nie korzysta, nie wygląda to jakoś specjalnie ładnie. Ja się boję po prostu, że z Placu Konstytucji będzie coś podobnego i przy okazji utrudni to właśnie przejazd, wyjazd no po prostu kierowcom z centrum naszego miasta, więc no to jest olbrzymie. No i oczywiście też pokazuje tutaj no brak umiejętności planowania inwestycji przez obecnych rządzących, no skoro jeszcze nawet no nie poznaliśmy gotowego tutaj planu, projektu tej inwestycji.
Łukasz Piesiewicz, pan wie coś więcej?
Przyznam, że moja wiedza ogranicza się do tego, że przez pierwsze pół roku, a tak, może uporządkuję fakt, bo w lutym 2024 roku jeszcze za prezydenta Szczurka podpisano umowę na zaprojektowanie tej koncepcji. Ja przyznam, że to była jedna z moich pierwszych inicjatyw, jeszcze będąc w opozycji, próbowałem apelować o to, żeby zmienić położenie przystanków, bo tam dochodzi do pewnej nieszczęśliwej kolizji wyjeżdżających, bo to będzie najważniejszy węzeł przesiadkowy, tak, dla Gdyni. I dochodzi z tej koncepcji, która została zaakceptowana i puszczona do projektowania w 2024 roku, dochodzi do kolizji między autobusami, które w szczycie wyjeżdżają z przystanków co tam mniej niż 60 sekund, mniej niż minutę. I pieszych, którzy wychodzą z dworca. Więc tak sobie wyobrażam, że w szczycie może dochodzić do sytuacji konfliktowych i opóźniania komunikacji miejskiej, która w tym miejscu jest najistotniejsza. Więc ja chodziłem przez kilka miesięcy do ówczesnego wiceprezydenta Austena o to, żeby zastanowili się nad zmianami. Jedyna zmiana, jaką oni wtedy wprowadzili, to wprowadzenie dodatkowych miejsc postojowych w świetle starowiejskiej. Ja oczywiście jestem wielkim zwolennikiem tego, że starowiejska stała się spieszona, więc to poszło w ogóle zupełnie inną stronę niż chciałem. Tylko, że ten projekt musi się wydarzyć, bo na tym projekcie wisi 140 milionów finansowania w ramach dofinansowania takiego programu Phoenix unijnego. I jeśli my nie zrealizujemy tego projektu, nie będziemy mieli wystarczającej liczby punktów do rozliczenia całości projektu w innych miejscach, bo to jest węzeł przesiadkowy. Te węzły przesiadkowe były najbardziej promowane. Więc na dzisiaj wiem, że to opóźnienie projektowe wynika z chęci przeniesienia pomnika Kwiatkowskiego, tak żeby ten pomnik był pierwszym witającym wszystkich wychodzących z Gdyni Głównej. I druga kwestia jest taka, że od samego początku, czyli od lutego 2024, takim podstawowym założeniem było to, że ten projekt jest trochę powierzchowny. W tym sensie, że, znaczy trochę dosłownie powierzchowny, że nie wchodzimy w sieci. Tam to wszystko ma się wydarzyć na powierzchni. I w związku z tym oczywiście będą problemy, bo to nie tylko i wyłącznie na powierzchni, że coś się dosypie czegoś, ale ten projekt w gruncie rzeczy będzie w miarę łatwy realizacyjnie, więc ja się nie boję, że my nie rozliczymy tego Phoenixa, aczkolwiek raz widziałem jeden z projektów, nie wiem którą wersję, i byłem zaskoczony tym, że na przykład usunięto większość dróg rowerowych, co mnie bardzo zaskoczyło. Inna sprawa, że jak my zaczniemy tutaj budować w pewnym momencie, to będzie droga czerwona albo estakada, to może się zdarzyć, że trochę się sparaliżuje nam wszystko. Więc ja jestem za tym, żeby jak najszybciej ruszyło to, nawet jeśli ten projekt nie jest idealny, no bo nie jest. On nie był idealny w 2024, nie był po poprawkach kolejnych idealny, okay, ale niech on się wydarzy.
Przedłużająca się, tak jest, przedłużające się prace projektowe, rozumiem, że mieszkańców jakoś przekonają, natomiast kłopoty z postawieniem pomnika Kwiatkowskiego.
Bo tam są uzgodnienia konserwatorskie.
Nie wiem, no ja rozumiem, to nie jest łatwy teren. Tłumaczenie mieszkańcom, że jest na przeszkodzie stoi kwestia pomnika Kwiatkowskiego.
Brzmi troszkę absurdalnie.
Absurdalnie, tak, troszeczkę brzmi.
Po rok trwają uzgodnienia konserwatorskie, nie wiem czy w tym wypadku.
Ale pamiętaj, że to jest konserwator miejski robi, tak? Także przepraszam, to jest też...
Ale on jest administracją, która nie podlega bezpośrednio prezydentowi.
Dobrze, tylko... natomiast... Koncepcja jest taka, i czy radni, jeszcze ostatnie zdanie, zgadzacie się z tym, że przede wszystkim węzeł przesiadkowy tam powinien
węzeł
być?
Węzeł przesiadkowy, ale też tereny zielone, właśnie to dbało, żeby to i betonozy było mniej, duży taki teren zielony. Tam, gdzie jest rondo teraz, tylko że to będzie prostokąt.
I Marek Dudziński, ostatnie zdanie jeszcze?
Na pewno trzeba sobie zrobić ten teren, to jest nasza wizytówka, jest pierwsza rzecz, którą widzą mieszkańcy, wszyscy, kto przyjeżdżają do Gdyni zaraz po wysiadce z pociągu.
W tą stronę.
Tak, ale no też no, pamiętajmy,
że kierowca. Po drugiej stronie znacznie gorzej.
Dobrze, nie, moi drodzy, czekamy w takim razie na projekt. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Zielińska, Samorządność.
Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I Łukasz Piesiewicz, Koalicja Obywatelska, Ruchy Miejskie i Lewica. Bardzo dziękuję. Bardzo. Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.